Mówi Pary Szerefi, środa, 15 dzień maja 2009 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Grażyna Chmurska, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Eksplozja na platformie petrochemicznej firmy Total w miejscowości Carling we wschodniej Francji. Dwie osoby poniosły śmierć, wiele osób odniosło rany. Katastrofa irańskiego samolotu pasażerskiego. Wszyscy zginęli. W Mogadiszu uprowadzono dwóch agentów francuskiego kontrwywiadu. Trzęsienie ziemi u wybrzeży Nowej Zelandii. Ostrzeżenie przed tsunami. Wieża Eiffla obchodziła 120 urodziny. Pod jubilatką śpiewał Johnny Hallyday. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Eksplozja na platformie petrochemicznej firmy Total w miejscowości Carling na wschodzie Francji. Co najmniej dwie osoby poniosły śmierć, wiele osób odniosło rany. Pod szczątkami urządzeń fabrycznych znajduje się jeszcze wiele innych osób. Eksplozja nastąpiła na platformie produkcji propylenu i etylenu numer 2. Przyczyny eksplozji, która nie spowodowała pożaru, nie są na razie znane. Akcję ratowniczą prowadzi wiele jednostek straży pożarnej. Według prefektury wybuchowy gaz się nie ulatnia i sytuacja znajduje się pod kontrolą. Mówi Paryż RFI, z hotelu w Mogadiszu, w stolicy Somalii, uprowadzono dwóch agentów francuskiego wywiadu, którzy zameldowali się jako dziennikarze. Agentów uprowadzono w Dniu Święta Narodowego Francji, czyli 14 lipca. Początkowo rząd francuski twierdził, że uprowadzeni Francuzi są agentami ochrony somalijskiego rządu. Jednak tłumaczenie to okazało się szybko niewystarczające, nie tylko dlatego, że rząd somalijski praktycznie nie istnieje, ale również dlatego, że prawdziwi francuscy dziennikarze by bardzo szybko i przekonująco poinformowali o rzeczywistej tożsamości uprowadzonych, to znaczy o tym, że są oni agentami DGSE, czyli Dyrekcji Generalnej Bezpieczeństwa Zewnętrznego. W tej sytuacji rzecznik francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczył w środę, że uprowadzeni byli francuskimi, to cytat, francuskimi doradcami w oficjalnej misji wsparcia rządu somalijskiego Szejka Szarifa w ramach naszej polityki wzmacniania legalnych władz. Koniec cytatu. Do hotelu znajdującego się w strefie bezpańskiej i Mogadiszu w stolicy Somalii rząd sprawuje kontrolę tylko nad trzema punktami, portem, lotniskiem i pałacem prezydenckim. Weszło 14 lipca przed południem dwóch uzbrojonych osobników w mundurach rządowych oddziałów somalijskich i uprowadziło Francuzów. Akcja trwała zaledwie kilkadziesiąt sekund. W środę do uprowadzenia przyznała się somalijska milicja islamska, powstała w wyniku przegrupowania i połączenia oddziałów trybunałów islamskich z oddziałami Szebab, czyli młodych islamistów, z milicją Hizb al-Islamija szejka Hasana Dahir Awayesa, który poszukiwany jest listem gończym przez Amerykanów w związku z jego powiązaniami z Al-Kaidą. Stany Zjednoczone wpisały również grupę Szebab na listę organizacji terrorystycznych. Milicja islamska kontroluje przeważający obszar Mogadiszu oraz centrum i południe kraju. Milicja islamska twierdzi, że, cytuję, walczy o wyzwolenie świętej ziemi Somalii i obiecuje przegnanie z niej wszystkich obcych wojsk. Na terenie Somalii, w której od 1991 roku trwa wojna domowa, stacjonują obecnie wyłącznie oddziały pokojowe Unii Afrykańskiej, AMISOM, cel nieustannych ataków milicji islamskiej. Mówi Paryż RFI.
W irańskim regionie Kazwin doszło dziś do straszliwej katastrofy lotniczej. Tupolew irańskich linii lotniczych Caspian Airlines, lecący z Teheranu do Erewania, zapalił się w powietrzu i eksplodował, spadając na ziemię. Telewizja irańska pokazała zdjęcia głębokiej dziury długości 60 metrów oraz rozrzucone wokół szczątki samolotu, buty i ubrania. Na pokładzie znajdowało się 153 pasażerów i 15 członków załogi. Według szefa policji prowincji wszystkie ciała są spalone i całkowicie zniszczone. Źródła policyjne podały także, że palący się samolot próbował przed upadkiem wylądować i krążył przez chwilę nad ziemią. Przedtem rozmowy między pilotem a wieżą kontrolną były zupełnie normalne. Załoga nie sygnalizowała żadnych ewentualnych problemów. Jak podała agencja prasowa ISNA, samolotem podróżował reprezentowała m.in. irańska narodowa drużyna juniorów judo. Przyczyna wypadku nie jest znana, ale wiadomo, że stan irańskiego lotnictwa cywilnego i wojskowego jest opłakany. Agencja France Presse sądzi, że sędziwy wiek większości samolotów, brak części zamiennych i niedostatki kontroli technicznych to skutek sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone na Teheran w 1980 roku po rewolucji islamskiej i operacji uwięzienia zakładników w ambasadzie amerykańskiej. W 2005 roku w katastrofie na lotnisku Mehrabad zginęło 108 pasażerów Lockheed'a C-130. We wrześniu 2006 roku w wypadku samolotowym w Iranie zginęło 29 osób. A w końcu 2006 roku przy starcie rozbił się samolot wojskowy, na pokładzie którego znajdowało się 39 osób, w tym 30 strażników rewolucji. Wszyscy oni zginęli.
Mówi Paryż RFI. Francuscy robotnicy, którym grozi bezrobocie, masowe zwolnienia z pracy we Francji dokonywane są prawie codziennie, postanowili wzmocnić swój protest, grożąc na przykład, że wysadzą swoje zakłady pracy w powietrze. Do gróźb takich uciekli się na przykład pracownicy podparyskiej fabryki Nortela w Châteaufort w departamencie Yvelines. Rozmieścili puste butle gazowe, rozstawili czujki, opuścili flagi do połowy masztu na znak żałoby. Na szczęście jednak fabryka nie wyleci w powietrze. Pracownicy wycofali groźby, kiedy kierownictwo zdecydowało się na podjęcie rozmów dotyczących odszkodowania. Pracownicy żądają po 30 tysięcy euro rekompensat. Już od ponad tygodnia w fabryce trwał strajk, jednak zdaniem związkowców szefowie przedsiębiorstwa nie kwapili się do rozmów z załogą. Dopiero groźba wysadzenia fabryki w powietrze podziałała. Minister pracy Xavier Darcos zapewnił wcześniej protestujących, że rząd, cytuję, znajdzie rozwiązanie, które nie będzie wymagało odwoływania się do ekstremalnej przemocy. Koniec cytatu. Kanadyjska firma Nortel była kiedyś jednym z największych północnoamerykańskich producentów sprzętu telekomunikacyjnego, jednak w styczniu poprosiła o ochronę przed bankructwem w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę groziła wysadzeniem fabryki w powietrze załoga likwidowanej fabryki części samochodowych New Fabris w Châteauroux, departament Vienne, w środkowo-zachodniej Francji. Mówi Paryż RFI. Silne trzęsienie ziemi u zachodnich wybrzeży Nowej Zelandii wywołało tsunami. Na szczęście fala jest niewielka i nie stanowi zagrożenia, poinformowało Centrum Ostrzegania przed Tsunami na Pacyfiku. Centrum oświadczyło ponadto, że fala ma mniej niż 20 cm wysokości i po godzinie odwołano alarm. Epicentrum trzęsienia znajdowało się około 160 km na zachód od miasta Invercargill na głębokości 33 km. Brak informacji o ofiarach i o większych zniszczeniach. Japońskie służby geologiczne wstępnie ustaliły siły trzęsienia na 7,8 w skali Richtera, jednak nowozelandzki ośrodek geologiczny twierdzi, że miało ono siłę 6,6 stopni w skali Richtera, a Centrum Ostrzegania przed Tsunami na Hawajach ocenia ją na więcej, mianowicie na 8,2. Trzęsienia ziemi są bardzo częste w Nowej Zelandii, która leży w rejonie zwanym Pacyficznym Pierścieniem Ognia, gdzie ścierają się płyty kontynentalne powodujące wstrząsy i erupcje wulkanów. Mówi Paryż RFI. Francja obchodziła swoje święto narodowe 14 lipca i zarazem 220. rocznicę zdobycia Bastylii. Po tradycyjnych hucznych balach w strażackich remizach we wtorek odbyła się imponująca defilada wojskowa na Polach Elizejskich, podziwiana przez tłumy paryżan i turystów. W tym roku gościem honorowym parady były Indie. Na trybunie wśród gości zaproszonych przez prezydenta Sarkoziego zasiadł premier Indii Manmohan Singh. Wieczorem pod wieżą Eiffla, która właśnie skończyła 120 lat, odbył się wielki koncert Johnny'ego Holiday'a i tradycyjne fajerwerki. Na jego oczach, polami elizejskimi, najpiękniejszą, jak są tego paryżanie, aleją świata, przemaszerowało podczas defilady 400 żołnierzy indyjskich sił zbrojnych, lotnictwa, wojsk lądowych i marynarki wojennej, którym przygrywała 90-osobowa orkiestra wojskowa. Pułk piechoty ze stanu Maratha został utworzony w 1768 roku, ponad 20 lat wcześniej, przed zdobyciem Bastylii. Żołnierze tego indyjskiego pułku walczyli podczas II wojny światowej w Europie u boku aliantów. Zapraszając ich do siebie, do udziału w święcie narodowym, 14 lipca Paryż chciał uczcić partnerstwo strategiczne łączące go z Delhi już od 11 lat. Francja jest trzecim dostawcą broni do Indii, głównie samolotów bojowych i okrętów. 4 lipca zakończyły się w okolicach Brestu wspólne manewry na Atlantyku. Francja, podobnie jak Stany Zjednoczone, poparła rozwój elektrowni jądrowych w Indiach, mimo że ten kraj nie podpisał porozumienia o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Paryż popiera kandydaturę Indii na stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Partnerstwo strategiczne francusko-indyjskie ma więc bardzo konkretne formy. Tegoroczna defilada wojskowa przypominała o akcjach armii francuskiej w Afganistanie, Libanie, Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej, a także we Francji podczas wypadków i klęsk żywiołowych. W defiladzie, w której po raz pierwszy udział wzięli strażacy z Marsylii, przyglądało się ponad 90 tysięcy osób, które mogły również podziwiać paradę lotniczą oraz skoki spadochroniarzy. Z okazji Święta Narodowego prezydent Nicolas Sarkozy udzielił wywiadu drugiemu programowi telewizji francuskiej i mówił m.in. o sprawach francuskiej obronności, o Pakistanie i Afganistanie. Sarkozy zapowiedział, że mimo kryzysu nie będzie cięć w budżecie przeznaczonym na przemysł zbrojeniowy i na francuskie siły zbrojne. W ciągu następnych lat na ten cel zostanie przeznaczonych 377 miliardów euro. Francja w dalszym ciągu będzie obecna w Afganistanie i w Pakistanie. Sarkozy zabrał głos także na temat wyścigu Tour de France i powiedział, że ten legendarny wyścig musi być dalej organizowany, gdyż jest to chwila zjednoczenia narodowego. Prezydent dodał, że lipiec bez Tour de France nie byłby lipcem. Następnie odbyło się tradycyjne Garden Party w ogrodach Pałacu Elizejskiego. W tym zaproszono mniejszą liczbę gości niż w roku ubiegłym, bo tylko 5 tysięcy, co podyktowane było koniecznością ograniczenia wydatków i jest wynikiem kryzysu ekonomicznego. Wieczorem na polach marsowych, jak wspomnieliśmy przed chwilą, było tłoczno i gwarno. 700 tysięcy osób według policji przybyło na bezpłatny plenerowy koncert z udziałem wielkiej gwiazdy francuskiego rocka Johnny Hallyday'a. Wybrał go sam prezydent Sarkozy, który zainicjował paryski show pod gołym niebem z okazji 14 lipca. Przed godziną 11 wieczorem ognie sztuczne oświetliły wieżę Eiffla, która obchodzi właśnie 120 urodziny. Niestety doszło również do chuligańskich wybryków. Według wstępnego bilansu prawie 500 samochodów spłonęło w nocy z 13 na 14 lipca w całym kraju. Więcej niż poprzedniego roku. Smutny rekord przypadł w udziale pod paryskiemu przedmieściu Saint-Saint-Denis, gdzie podpalono 215 pojazdów mechanicznych. Policja zatrzymała 240 osób, dwa razy więcej niż rok temu. 13 policjantów i żandarmów ucierpiało wskutek wybuchu fajerwerków odpalonych nad duchem. Dokładnych danych na temat 14 lipca jeszcze nie podano, wiadomo tylko, że było spokojniej. Mówi Paryż RFI Zbigniew Zapasiewicz, zmarł wielki aktor, urodził się 13 września 1934 roku w Warszawie i w rodzinnym mieście przyszło mu też pożegnać się na zawsze ze sceną. Był siostrzeńcem aktora Jana i reżysera Jerzego Kreczmarów oraz bratem ciotecznym satyryka Adama Kreczmara. Zanim wybrał aktorstwo, studiował na Politechnice Warszawskiej, ale tradycje rodzinne przeważyły. Zaczął występować na scenie w 1956 roku, debiutował w Teatrze Młodej Warszawy. W roku 1966 rozpoczął mającą trwać 17 lat współpracę z Teatrem Dramatycznym. Później pracował też w Teatrze Polskim w Warszawie, w Teatrze Powszechnym i w krakowskim Teatrze Stu. Na ekranie pojawił się po raz pierwszy w 1963 roku jako ksiądz w Wianie Jana Łomnickiego, ale prawdziwą popularność przyniosły mu role z lat 70. w filmach Edwarda Żebrowskiego, Krzysztofa Zanussiego i Andrzeja Wajdy. W 1972 roku Zapasiewicz zagrał lekarza w Wyspach Szczęśliwych Stanisława Brejdyganta, a także w kolejnych filmach, na przykład księdza w Dziejach Grzechu Waleriana Borowczyka, Jana II Kazimierza w Mazepie Gustawa Cholubka oraz Wskazanym Andrzeja Stosa Rastawieckiego. Wystąpił w ponad 70 filmach. W ostatnich latach swego życia Zbigniew Zapasiewicz poświęcił się głównie scenie i inscenizował przedstawienia, występując w Teatrze Powszechnym. Odszedł jeden z największych aktorów polskiego teatru i kina. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy Anna Bernhardt i Katarzyna Zawicka.
Defilada na polach lizejskich, wieczorny koncert na polach marsowych i ognie sztuczne pod wieżą Eiffla. To tematy, którym wszystkie dzienniki poświęcają swoje okładki, dalsze strony, zamieszczając przede wszystkim fotoreportaże z wojskowej parady czy przyjęcia w Pałacu Lizejskim. Na pierwszych stronach w Libération i La Croix natomiast straszą policjanci. Ostatnie zamieszki z policją w podparyskiej miejscowości Montreuil, podczas których jeden z demonstrantów stracił oko, ożywiły na nowo dyskusję na temat bezpieczeństwa, a także roli policji. Dziennik Libération zamieszcza na pierwszej stronie zdjęcie pistoletu i gumowych kul używanych przez francuską policję od 2002 roku. Sięgnęli po tę broń funkcjonariusze, rozpraszając manifestację w Montreuil, gdzie ewakuowano nielegalnych lokatorów. Ta brutalna eksmisja wywołała kolejne protesty, które przybierają coraz bardziej gwałtowny charakter. Gniew na stróżów prawa rośnie. Libération wymienia przypadki, w których użycie gumowych kul przez policję skończyło się kalectwem. To niebezpieczna broń. Już 7 osób straciło przez nią oczy, a miał to być skuteczny i niegroźny środek. Instrukcja wewnętrzna policji precyzuje, że celowanie w głowę z takiego pistoletu jest ściśle zabronione i że należy go używać tylko w obronie własnej, nie mówiąc już o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu. Te zasady nie zostały zachowane podczas wydarzeń w Montreuil 8 lipca, czytamy w Libération. Inspekcja Generalna Policji musi się zająć wyjaśnieniem tych zajść i wyciągnąć wnioski. Ale wydaje się oczywiste już teraz, że użycie pistoletów na flashball czy paraliżujących taserów powinno być lepiej kontrolowane, a w przypadku nadużyć surowo karane. Podobnie jak i inne służby publiczne, policja musi działać odpowiedzialnie i przejrzyście, jeżeli chce zachować kontakt z obywatelami, których z założenia ma chronić, podkreśla François Sergent w Libération. Rekordowe wyniki w tym roku, 86% licealistów zdało maturę, to dla jednych powód do radości, a dla innych do zastanowienia się, jaki sens i znaczenie ma jeszcze egzamin dojrzałości. Czytamy w Le Figaro. Yves Tréhard w artykule wstępnym bije na alarm. Matura zagrożona. Ten egzamin, który we Francji zdają kolejne pokolenia już od 200 lat, nie świadczy teraz o niczym. Kiedyś oznaczał pewien poziom wiedzy i umiejętności, dziś jest tylko papierkiem, który dostają niemal wszyscy. Trzeba się naprawdę postarać, by go nie mieć. Rzucone przed 30 laty przez socjalistycznych ministrów hasło 80% zdanych matur zostało zrealizowane i to z nadwyżką. Wiadomo jakim kosztem, obniżeniem poziomu. Wiedzą o tym nauczyciele poprawiający maturalne arkusze, na których roi się od błędów ortograficznych i bełkotliwej argumentacji. Wiedzą o tym najlepiej świeżo upieczeni studenci, których połowa odpada na pierwszym roku studiów. Zniesienie egzaminu dojrzałości w obecnej formie musi stanąć na porządku dziennym, nie ma wątpliwości publicysta Le Figaro, choć jest to delikatna sprawa. Ciągle bowiem w świadomości społecznej matura otwiera drzwi w przyszłość, podobnie jak dawniej się uważało, że służba wojskowa czyni z chłopców mężczyzn. Może należy znieść warunek, że matura daje wstęp na studia wyższe, zastanawia się dziennikarz w Le Figaro. Do najlepszych przecież politechnik francuskich przyjmuje się na podstawie świadectw licealnych, a nie na podstawie ocen na maturze. Dziennikarz Le Figaro proponuje, by wzorem innych krajów europejskich wprowadzić we Francji zaświadczenie o ukończeniu szkoły wydawane na podstawie ocen ze wszystkich lat. Należałoby też wprowadzić egzamin wstępny na uniwersytety, co może spowodowałoby większą motywację i nieco lepsze wybieranie kierunków przez przyszłych studentów. Yves Tréard w Le Figaro nie ma wątpliwości. Matura we Francji nie zdaje egzaminu dojrzałości.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowy Le Monde informuje o nominacji Jerzego Buzka na szefa Parlamentu Europejskiego, kreśląc przy okazji jego sylwetkę. 20 lat po pierwszych wolnych wyborach w Polsce i 5 lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej, jeden z jej obywateli stanął na czele jednej z najważniejszych instytucji europejskich. Dziennik podkreśla, że Buzek został wybrany zdecydowaną większością głosów, 555 na 713 głosujących. Po ogłoszeniu wyników niewielu znalazło się takich, którym ten wybór nie przypadł do smaku. Bojownik o prawa człowieka, członek Solidarności, protestant ze Śląska, konserwatysta i liberał, umiarkowany w swoich sądach i zachowaniach, szukający zgody i kompromisu. Jako eurodeputowany wniósł spory wkład w europejskie programy naukowe. Tyle na pierwszej stronie tytułem informacji. Wewnątrz numeru nieco pogłębiony portret tego spokojnego i pracowitego polityka, który nigdy nie szukał rozgłosu, dyskretnego z dobrymi manierami. Tytuł artykułu brzmi Drugie życie Jerzego Buzka. Po raz pierwszy pojawił się on bowiem na scenie międzynarodowej w 1997 roku jako premier Polski. Wówczas był mało znanym Ślązakiem, specjalistą w dziedzinie inżynierii chemicznej, który na dobre zaczął zajmować się polityką w 1980 roku. Wstąpił do Solidarności, a w 1981 pełnił funkcję przewodniczącego pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego kierował strukturami podziemnymi związku. Zdaniem autorki artykułu Marion van Rentergen, nowy przewodniczący Parlamentu Europejskiego jest postacią symboliczną, kojarzy się przede wszystkim z walką o wolność w Solidarności, która tworzyła historię Europy. Jest też pierwszym obywatelem kraju z byłego bloku sowieckiego, który stanął na czele jednej z trzech najważniejszych instytucji europejskich. Autorka przytacza również słowa samego Buzka, który przyznaje, że kiedyś dawno temu marzył o funkcji ministra w demokratycznym rządzie polskim. Nigdy jednak nie myślał, że może przewodzić Parlamentowi Europejskiemu. Francuski polityk, eurodeputowany Joseph Daul podsumował to w ten sposób. Nie ma już Europy Wschodniej i Zachodniej. Jest jedna Europa. 5 lat temu inny Polak był kandydatem na stanowisko, które obecnie obejmuje Jerzy Buzek. Był to Bronisław Geremek. Niestety jemu się nie powiodło. Małomówny i niezbyt charyzmatyczny Jerzy Buzek miał w ręku atuty konieczne do objęcia tej funkcji, mającej raczej charakter symboliczny. Niestrudzony bojownik o prawa człowieka, skłaniający się ku dialogowi, konserwatysta i umiarkowany liberał, dobrze zakorzeniony w tradycji chrześcijańsko-demokratycznej. Jako eurodeputowany od 2004 do 2009 roku był autorem raportu na temat europejskich programów badań naukowych. Jako premier od 1997 do 2001 był odpowiedzialny za istotne reformy dotyczące decentralizacji, szkolnictwa, emerytur i służby zdrowia. To za jego czasów Polska weszła do NATO. To również za jego czasów rozpoczęto negocjacje w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Po wtorkowym głosowaniu eurosceptycy zarzucili mu popieranie traktatu lizbońskiego, socjaliści francuscy wstrzymali się od głosowania, krytyki były jednak rzadkie. W końcu to symbol wolnej Polski i zjednoczonej Europy.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Colette Roche ma 77 lat, piękne śnieżno-białe włosy i wysmukłą sylwetkę modelki. Swą karierę zawodową zaczynała pod wskazówkami Patricka de Machelier, znanego fotografa mody. Jako modelka pracowała do 50 roku życia, na podium dyktatorów mody wróciła po 25-letniej przerwie, by, jak tłumaczy, móc płacić wysoki czynsz za mieszkanie. W czerwcu pani Roche została laureatką dorocznej nagrody dla modeli seniorów w konkursie organizowanym przez pismo przeznaczone dla osób w pewnym wieku Notre Temps. Czytelnicy wybrali ją, choć była najstarsza w gronie finalistów. Marc Jacobs, dyrektor artystyczny francuskiego domu mody Louisa Vuittona, do swojej kampanii reklamowej już po raz drugi wybrał 50-letnią Madonnę. Piosenkarka reklamowała kolekcję Wiosna-Lato 2009, będzie też symbolem kolekcji jesienno-zimowej. Na stronicach kobiecych magazynów pojawia się coraz więcej twarzy pań, które są lub mogłyby być babciami. 66-letnia Raquel Welsh reklamuje kosmetyki przeciwko zmarszczkom firmy MAC. 60-latki Diane Keaton, Jane Fonda i Catherine Deneuve pracują dla L'Oréal Paris. O wiele rzadsze są przypadki seniorek promujących ubrania. Nasze klientki, nawet jeśli są już w starszym wieku, wyjaśnia pewien fabrykant tekstyliów, chcą wyglądać młodo. Dlatego raczej wykluczamy pokazywanie ubrań na sylwetkach kobiet dojrzałych. Odważni zdarzają się jednak coraz częściej. Należy do nich wspomniany Louis Vuitton. Hiszpańska marka Prêt-à-Porter Mango wybrała w tym sezonie na swego ambasadora 65-letnią Amerykankę Laurent Hutton, która była seks-symbolem lat 70. Chcemy udowodnić, że projektowana przez nas moda nie jest przeznaczona tylko dla młodych dziewczyn, wyjaśnia rzecznik Mango, że może być noszona przez kobiety od 30 do 60 roku życia. Epoka Twiggy, chudziutkiej nastolatki, którą w latach 60. ubierali 30-letni dyktatorzy mody Mary Quant, Courrèges czy Cardin, należy do zamierzchłej przeszłości. Dzisiaj w modzie są zmarszczki i siwizna. Luksusowe marki dostosowują się do stanu i życzeń starzejących się społeczeństw zachodniej Europy. Sharon Stone reklamuje zegarki Diora, Isabella Gianni torebki Lancela i nawet Karl Lagerfeld, zawsze świetnie czujący trendy współczesności, zaangażował byłą panią Jagger, 52-letnią Jerry Hall, do sławienia wiosenno-letniej kolekcji dodatków Chanela. Paradoks polega na tym, że jak wyjaśnia socjolog Gérard Mermet, mimo że ciągle mówi się nam o młodych i młodości, ci, którzy mają władzę i dyktują tendencje, dawno przekroczyli już 40. W roku 2050 liczba osób starszych przewyższy liczbę dzieci. Dzisiaj na świecie żyje 629 milionów seniorów. Za 42 lata będzie ich już aż 2 miliardy. I co najważniejsze, dzięki postępom medycyny, osoby te będą w coraz lepszym zdrowiu i w coraz lepszej formie. Będą to ludzie aktywni i pełni życia. Jednocześnie zmienia się społeczna percepcja zaawansowanej dojrzałości, bo trudno w ich wypadku mówić o starości. Już dzisiaj 69% Francuzów uważa, że kobiety powyżej 50 roku życia mogą być bardzo atrakcyjne, jeśli są pociągające i pewne siebie. Opinię taką ma nie tylko 91% 50-latków, ale także 80% mężczyzn między 35 a 49 rokiem życia oraz połowa panów od 25 do 43 lat. Jedną z najoczywistszych konsekwencji tej przemiany mentalności jest fakt, że coraz więcej kobiet żyje z partnerami o 10-20 lat młodszymi od siebie. Nie tak dawno jedynie mężczyźni mieli prawo żenić się z o wiele młodszymi od siebie paniami. Dzisiaj nikogo nie szokuje, że Sharon Stone, Amanda Lear, Kim Cattrall czy znana francuska dziennikarka Claire Chazal afiszują się z 20-parolatkami.
Don't let me turn to sand and blow away. way through this crowded desert.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
W Teatr de la Ville gości amerykańska choreograf Meg Stewart ze swym najnowszym spektaklem Do Animals Cry. Równocześnie w Teatr Nanterre Amandier grana jest sztuka Davida Hare'a Stuff Happens o kulisach amerykańskiej inwazji na Irak. Dwie niekoniecznie radosne wizje świata i człowieka. Meg Stewart studiowała taniec na New York University i tam też stawiała pierwsze kroki artystyczne. Od roku 1994 amerykańska artystka wybrała z powołaną przez siebie do życia kompanią taneczną Damaged Goods Brukselę na miejsce swej pracy. Liczba spektakli zrealizowanych wspólnie z kompanią Damaged Goods jest imponująca. Do tego należy dodać choreografie zrealizowane na zamówienia innych kompanii, jak Deutsche Oper Berlin czy White Oak Dance Michaiła Baryżnikowa. Choreografie do spektakli teatralnych i projektów filmowych takich twórców jak Stefan Pucher, Frank Kastorf czy Pierre Kulibeuf, a także Das Goldene Zeitalter, wspólna inicjatywa teatralna Meg Stewart, Stefana Puschera, Krzysztofa Martalera i Anny Wibrock, zrealizowana w 2003 roku w Schauspielhaus w Zurichu. Od roku 1996 Meg Stewart regularnie odwiedza Teatr de la Ville. Jej najnowszy spektakl Do Animals Cry, czy Zwierzęta Płaczą, pokazuje rodzinę lub też grupę przyjaciół w zapasach z konwenansami społecznymi i najdzikszymi impulsami wewnętrznymi. Na scenie ustawiono kilka luźnych elementów. Perkusja po prawej stronie, po lewej domek zmniejszony do rozmiarów psiej budy. Z tyłu przez całą szerokość sceny biegnie tunel z witek brzozowych, niczym gigantyczna miotła. Spektakl rozpoczyna scena jakby koszmaru sennego. Tancerze zadają sobie tortury fizyczne, wyginają ramiona, wyciągają szyję. Po tej krótkiej nocnej sekwencji następuje wspólne śniadanie. Ciągle jednak ktoś odstaje, kimś wstrząsa dreszcz, ktoś inny próbuje go uciszyć, ktoś zagarnia do siebie wiktuały. I tak będzie przez cały tok przedstawienia: saga rodzinna czy też przyjacielska we wnętrzu. Z tańca pozostały strzępy, jego miejsce zajęły oderwane dialogi. Wstydzisz się mnie? Czasami. Czy zwierzęta płaczą? Nie wiem. Nagle akcja urywa się, błądzimy w pozornym chaosie i tak do końca. The end of the world and I am fine. Koniec świata, a ja mam się świetnie. Czy rzeczywiście chaosie pozornym połowa publiczności uznała ów artystyczny zamęt za niemożliwy do zniesienia i równym strumyczkiem opuściła widownię Teatr de la Ville? Z pozostałej połowy pierwsza ćwiartka walczyła z opanowującą ją senną błogością, przerwaną bezlitośnie nagłym zakotłowaniem na scenie, tudzież wniesieniem wypchanego psa. Tu ożywił się jakiś obrońca zwierząt. Druga ćwiartka reagowała nerwowym śmiechem i w takim stanie dotrwała do puenty, by nagrodzić rzęsistymi brawami artystów. 1/4 plus 1/4 plus połowa to daje całość. Bilans się zgadza, nie stracono nikogo po drodze. Sztuka Stuff Happens, zdarza się, Davida Hare'a miała swą prapremierę w Londynie w roku 2004. Autor mówi o niej, że jest sztuką historyczną, tyle że o współczesności. Opowiada o kulisach amerykańskiej polityki nazajutrz po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku, co doprowadziło do inwazji na Irak w roku 2003. Stuff Happens to teatr faktu. Niczym zawodowy historyk David Hare zanurzył się w archiwach, oficjalnych dokumentach, tekstach przemówień, ale dopisał do nich również własną wersję wydarzeń i rozmów za zamkniętymi drzwiami. Niestety dokument przeważa nieznośnie nad teatrem. Aktorzy nie mają dużego marginesu swobody poza rolą Colina Powella, świetny Greg Germain, który wadząc się z własnym sumieniem do końca próbuje bronić argumentu o istnieniu zakazanej broni w Iraku. Spektakl wyróżnia się dynamiczną grą aktorów, ale reżyseria Bruno Frecineta i Liliama Nadilama, tłumacza tekstu, oparta została wyłącznie na użyciu kamer wideo i szybkim przemieszczaniu zespołu z jednej strony sceny na drugą. Przypominało to pamiętną szarżę husarii z Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy, gdzie grupkę rycerzy wspomagał biegający przed kamerą asystent reżysera z upiętymi na plecach skrzydłami. Niedaleko się z tym poleci.
RFI, la radio du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Nie ma ponoć niezastąpionych, ale Mnuchina nikt nie mógł zastąpić i już 10 lat musimy sobie z tym jakoś radzić. Z braku anioła stulecia, jak kiedyś go nazwałem, musimy pocieszyć się tym, co po nim pozostało. A większość z tego, co zostało, wznowiła obecnie firma EMI, oferując nam rocznicowy kuferek z 50 kompaktami. Szczególnie w nim cenne są nagrania archiwalne z lat młodzieńczych, gdyż nikt zapewne nigdy nie grał tak na skrzypcach jak ów pucłowaty nastolatek, który z upływem lat wysmuklał, wyszlachetniał i nabrał porażającej intensywności, lecz stracił nieco z techniki i czystości dźwięku. Największym bodaj dla mnie odkryciem są nagrania sonat dokonanych w latach 30. z siostrą Hepsibach. W przepięknym filmie Skrzypek stulecia, jaki poświęcił mu Bruno Mensajon, Yehudi ze wzruszającą skruchą przyznał się do ciężkich wyrzutów sumienia wobec swojej siostry, która była równie utalentowaną pianistką jak on skrzypkiem, i wystarczy posłuchać Allegro z sonaty Mozarta Keszel 376, by się o tym przekonać, lecz którą niejako zepchnęło w cień jego przedwczesne gwiazdorstwo i jego miłość własna cudownego dziecka, jakby remake historii rodzeństwa Mendelssohnów, Felixa i Fanny, Yehudi i Hepsibach Mnuchin.
Thank you.
RFI, Radio France Internationale.
Ludzie i sytuacje. Katarzyna Zawicka.
Emigracja stwarza bardzo specjalne warunki bytu emigrantom. Są to warunki niewątpliwie cięższe i zupełnie inne niż te, do których byliśmy przyzwyczajeni w naszym kraju ojczystym. Wydawać by się więc mogło, że problemy, z jakimi stykamy się na emigracji, problemy psychiczne i psychologiczne, są też dosyć specyficzne. Czy rzeczywiście tak jest? Zadaję to pytanie pani Marii Hejnar, psychologowi, psychoterapeutce w Szpitalu Paryskim, również nauczycielowi psychologii na Uniwersytecie Paris 13.
Nie sądzę, że emigracja powoduje specyficzne problemy psychiczne. Wydaje mi się, że objawy cierpienia psychicznego emigrantów są podobne do zaburzeń psychicznych osób, które pozostały w kraju. Są to głównie nerwice, depresje, często uzależnienia, głównie od alkoholu, ale też od narkotyków czy leków. Według mnie uproszczeniem byłoby więc stwierdzenie, że emigracja prowadzi do zaburzeń psychicznych. Inne natomiast są i natężenie, i częstotliwość tych zaburzeń. Emigracja stanowi bowiem zespół warunków czy czynników prowadzących do zwiększonego dyskomfortu psychicznego. Życie w obcym kraju jest po prostu trudniejsze, zwłaszcza zaraz po przyjeździe na obczyznę. Prawie wszystko tu jest inne, nowe, nieznane, a przez to stresujące. Przeżywamy tutaj więc więcej stresu i niepokojów. Nic dziwnego, że w tych utrudnionych warunkach przystosowanie się do nowej rzeczywistości przekracza czasami możliwości adaptacyjne pewnych osób i pojawiają się wówczas momenty załamania i przeróżne objawy. Na przykład lęki, obawa o przyszłość, o los najbliższych, kłopoty z zaśnięciem, zaburzenia koncentracji, kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej czy bóle krzyża, bóle głowy. To wszystko są objawy, często fizyczne, ale związane z nadmiernym napięciem psychicznym.
To są objawy, z których często nie zdajemy sobie sprawy, że są właśnie objawami problemów psychicznych. Czasami wydaje nam się, że jak nas boli głowa czy krzyż, to dlatego, że jesteśmy w nieprzewietrzonym pomieszczeniu. Tymczasem te bóle fizyczne są również objawami problemów psychicznych, prawda?
Tak jak pani mówi, również, niekoniecznie. Oczywiście, że może nas boleć głowa z powodu grypy. Niemniej jednak wiele objawów fizycznych jest związanych z nadmiernym napięciem psychicznym. Takie przedłużające się stany niepokoju psychicznego sprawiają, że ziemia obiecana mlekiem i miodem płynąca staje się właśnie ziemią stresu, frustracji i przygnębienia. Często najłatwiejszym, oczywiście pozornie najłatwiejszym wyjściem z sytuacji, próbą ulżenia sobie w tym odczuwanym cierpieniu jest sięgnięcie po najłatwiej osiągalny, wszędzie dostępny, bez recepty, środek uspokajający, jakim jest alkohol.
To jest specyficzna grupa pani pacjentów, prawda? Pracuje pani również z osobami, które mają problem z alkoholem, ale oczywiście nie tylko i nawet nie przede wszystkim.
Tak, pracuję z osobami, które są... Pracuję na oddziale uzależnień, pracuję więc z osobami, które są uzależnione, stąd też dobrze znam mechanizm powstawania tego błędnego koła, jakim jest uzależnienie. Na początku ma się wrażenie, że ten produkt, czy to jest alkohol, czy dzisiaj coraz częściej narkotyki, chwilowo uciszą, uspokoją nasze niepokoje. Niemniej jednak z czasem produkt sam w sobie powoduje, że czy stany lękowe, czy depresje wzmagają się i należy zwiększać dawki po to, żeby wrócić do jakiegoś relatywnie akceptowalnego przez pacjenta stanu i stąd właśnie ten mechanizm błędnego koła.
Nie alkohol, nie narkotyki, bo to, jak pani mówi, do niczego nie prowadzi. W takim razie, jakie są możliwe rozwiązania dla ludzi, którzy przeżywają depresję związaną z emigracją, czy chociażby takich, którzy mają problemy związane z pobytem na emigracji?
Kiedy odczuwa się jakieś pierwsze momenty niepokoju, czy poczucie bezradności, bezsilności w stosunku do różnych sytuacji, niechęci na przykład do pójścia do pracy, bo tak czasami objawia się depresja, należy zwrócić się do psychologa.
Gdzie ich szukać?
w szpitalach, czy czasami w gabinetach prywatnych. Jeżeli stan pacjenta jest tak poważny, że wymaga leczenia farmakologicznego, to wówczas należy zwrócić się do lekarza psychiatry, dlatego że psycholog nie może przepisać leków.
Jaka jest różnica między psychologiem i psychoterapeutą?
Psycholog jest to ktoś, kto skończył studia psychologiczne, natomiast psychoterapeuta we Francji właściwie nie ma statusu.
Czyli może właściwie psychoterapeutą zostać dosłownie każdy? Może sobie przylepić taką nalepkę?
Tak, zupełnie. W tej chwili jest to jeszcze możliwe.
Czyli trzeba zwiększyć czujność, jak człowiek postanawia udać się do psychoterapeuty.
Trzeba dobrze sprawdzić, zanim oddamy się w ręce kogoś, kto będzie się nami zajmował. Trzeba sprawdzić, że ta osoba ma odpowiednie wykształcenie, przygotowanie i doświadczenie.
Osoby, które znajdują się na emigracji, nie są narażone na specjalne stresy, natomiast mają dość specyficzne problemy. Przede wszystkim wszystko, z czym się spotykają, to są dla nich nowości.
Jeżeli przyjeżdżamy tutaj, to wszystko w zasadzie jest nowe. Rzeczywistość jest nam nieznana i reguły, które nią rządzą, są nam obce.
To język, kultura?
Język, kultura. Język jest tu gigantyczną barierą, przede wszystkim w nawiązywaniu kontaktów. Niejednokrotnie osoby, które zaczynają mówić po francusku, mówią o sobie, że kiedy mówią po polsku, to czują, że są inteligentne i bardzo elokwentne, natomiast kiedy mówią po francusku, to czują się jak niedouczeni ignoranci. To oczywiście powoduje obniżenie poczucia wartości samego siebie i te właśnie elementy prowadzą do stopniowego załamania się wizji samego siebie, stratę poczucia bezpieczeństwa wewnętrznego. To wszystko może prowadzić do wyczerpania własnych sił psychicznych, w konsekwencji prowadzić do depresji czy stanów lękowych.
Czy temu mogą zaradzić terapie, psychoterapie?
Tak, to jest przede wszystkim rola psychoterapii. Psychoterapeuta czy psycholog może wysłuchać pacjenta. Pacjent często nie znajduje we własnym otoczeniu zrozumienia. Przyjazd do Francji, opuszczenie swojego kraju, to jest oczywiście strata swojej przeszłości, strata rodziny. Często w Polsce zostali rodzice, rodzeństwo, przyjaciele, czasami żona, dzieci. A każda strata to jest poczucie pustki. I to właśnie może prowadzić do depresji.
Z tego, co pani mówi, wynika, że bardzo ważną sprawą jest tutaj szybkie działanie, szybkie przeciwdziałanie depresji, czyli nie należy bagatelizować pierwszych symptomów depresji, nawet jeżeli to jeszcze nie jest naprawdę depresja, tylko kiedy się zaczyna odczuwać jakieś problemy, lęki, czy niepewność, czy właśnie złe samopoczucie w społeczeństwie, wyalienowanie, trzeba się udać do psychoterapeuty, tylko przypomnijmy, raczej do psychologa niż do psychoterapeuty, ponieważ psychoterapeuta może nie być psychologiem. Ważne jest to, żeby to był jednak człowiek, który ma potrzebne po temu wykształcenie, wiedzę i doświadczenie. To proszę nam powiedzieć, jak panią można znaleźć?
Można mnie znaleźć w szpitalu Avicen. Jest to szpital uniwersytecki, który znajduje się w Bobini.
Przypomnijmy jeszcze raz, rozmawiałam z panią Marią Heiner, psychologiem z wykształcenia, psychoterapeutą w szpitalu paryskim, nauczycielem psychologii na Uniwersytecie Paris 13. Dziękuję pani bardzo i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, że jeszcze porozmawiamy na temat problemów, z jakimi spotykają się emigranci i nie tylko. Dziękuję bardzo.
RFI, Radio France Internationale.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
39-letni Antoine Bello jest rzadkim zjawiskiem we współczesnej francuskiej literaturze. Jest przedsiębiorcą, tak jak jego ojciec, pono multimilionerem i jednocześnie ulubieńcem lewicujących mediów jako autor 4 powieści wydanych przez prestiżową oficynę Gallimard, laureatem tegorocznej nagrody tygodnika Télérama i Radia France Culture, tylko choć nie wyłącznie dla intelektualistów. Nagrodzona powieść nosi tytuł Les Éclaireurs, Zwiadowcy, i jest dalszym ciągiem powieści Faucheurs, Le Falsificateur, wydanej w 2007 roku. Faucheurs i Zwiadowcy to agenci tajemniczego konsorcjum fałszowania rzeczywistości, w skrócie KFR. Antoine Bellot opowiada historię tych ludzi wszystkich nacji i odcieni skóry głosem Islandczyka Sliva.
W pierwszym tomie Sliv szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego podjął się tej misji. Dręczy go obawa, że jest manipulowany. W drugim tomie otrzymuje odpowiedź, dociera do własnej prawdy, eksploatuje swoje zdolności, jak w paraboli o talentach z Ewangelii świętego Mateusza.
Antoine Bellot wyobraża sobie, a może opisuje, tajną organizację międzynarodową, która różnymi drogami wpływa na bieg wydarzeń. Spiskowe teorie historii mogłyby się wzbogacić o przekonywujący materiał dowodowy, gdyby nie to, że KFR nie działa w niczyim interesie i nie dąży do władzy nad światem. Jakie są w każdym razie jej motywacje i do czego zmierza? Razem z głównym bohaterem odkryjemy, kto prowadzi grę, która w XIX wieku polega na zasileniu złotem tego, a nie innego stanu USA, a w XXI na wymyśleniu Al-Kaidy.
Istnieją dziś na świecie setki grup zbrojnych, które powołują się na islam. Nie jesteśmy w stanie ich wykorzenić, ale możemy pomóc Stanom Zjednoczonym dostrzec to zagrożenie. Wiemy z doświadczenia, że społeczeństwa mobilizują się wtedy, kiedy zdają sobie sprawę, że mają przed sobą przeciwnika zorganizowanego i zdeterminowanego. Trudno uniknąć starcia, które szykuje się między Zachodem a radykalnym islamem, ale ufam, że nasza akcja ograniczy jego trwanie i liczbę ofiar.
Tak wygląda geneza Al-Kaidy Bin Ladena w książce Antoine'a Bellot. Czyżby konsorcjum fałszowania rzeczywistości wzięło na siebie krecią akcję, o którą niektórzy podejrzewają CIA? Podejrzewam, że autora bawią takie hipotezy i dlatego wymyśla graczy, idealistów i strażników świątyń, trzy profile agentów KFR, którzy działają sztuka dla sztuki. Nie zawsze im się ta sztuka udaje, czego dowodem jest atak na World Trade Center. Bohater powieści widzi transmisję wydarzenia na żywo u rodziców kolegi muzułmanina w Indiach i doznaje szoku, kiedy rodzina i grono sąsiadów oblewają wydarzenie szampanem. Comex, tajne kierownictwo KFR, orzeka, że fałszerzom nie udało się uniknąć tragedii 11 września, ale nie są za nią odpowiedzialni. Dodajmy, że powieść Antoine'a Bellot napisana jest wartko i żywo i składa się niemal wyłącznie z dialogów, jak scenariusz filmowy. Autor jest zresztą miłośnikiem współczesnych amerykańskich seriali telewizyjnych, takich jak Six Feet Under czy Wire, które cieszą się wielką popularnością nie tylko wśród francuskich telewidzów, ale także wśród francuskich pisarzy. Wielu widzi w nich nowe wcielenie wielkiej amerykańskiej powieści, pełnej realiów socjologicznych, podszytej czarnym humorem, o dużych wartościach poznawczych. Antoine Bellot, który mieszka w Nowym Jorku, proponuje nam udaną wersję tego gatunku.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? And Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. C'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
Tant que nous tuons de sang-froid,
c'est pas drôle, mais on est bien obligés.
de faire taire celui qui se met à gueuler, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde.
Piosenkę o dwojgu słynnych amerykańskich gangsterach Bonnie and Clyde śpiewał jej autor Serge Gainsbourg w duecie z Brigitte Bardot. Oficyna Flammarion wydała niezwykłą książkę Mémoire du célèbre nain Joseph Borowlaski, gentilhomme polonais, pamiętniki słynnego Karła Józefa Borufłaskiego, polskiego szlachcica. Tekst, który opracowały Anna Grześkowiak-Krwawicz i Dominique Trier, ukazał się w 1788 roku. Autor, który miał wtedy 57 lat, opisał piękną, klasyczną francuszczyzną swoją historię, która rozpoczęła się w Haliczu na Kresach. Ponieważ miał zaledwie 99 cm wzrostu, Borufłaski został zabaweczką możnych, żużu, jak go przezwano. Znały go wszystkie europejskie dwory. Był doskonałym tancerzem, grał na gitarze i na skrzypcach. Autorzy francuskiej encyklopedii, Diderot i D'Alembert, podali jego przykład przy haśle karzeł.
Posiada wdzięczne maniery, zmysł ciętej repliki, dobrą pamięć, zdrowy osąd, wrażliwe serce i potrafi się przywiązywać.
Jest to definicja sformułowana przez najbardziej światłe umysły epoki francuskiego oświecenia. A przecież nawet autorzy encyklopedii nie podali nazwiska Józefa Borufłaskiego w rubryce imion własnych. Nawet dla nich nie był osobą. Można sobie wyobrazić, kim był w oczach innych. I choć w swych pamiętnikach Borufłaski rozpływa się w wyrazach wdzięczności pod adresem swych dobroczyńców, jest też świadom, że został wykluczony z normalnych kręgów społecznych. W konkluzji zaś stwierdza:
wielu ludzi zdaje się nie brać pod uwagę tego, że jestem człowiekiem, obytym, że jestem człowiekiem wrażliwym.
Niektórzy francuscy krytycy spodziewają się, że dzięki wartościom literackim pamiętników Józef Borufłaski dostąpi uznania, którego nie zaznał za życia, chociaż ożenił się w końcu z ładną francuską i miał z nią 4 córki normalnego wzrostu. Dodajmy, że ten tekst może nam także uzmysłowić, jakim wzrokiem patrzymy na tych naszych bliźnich, których wygląd choć trochę odbiega od przyjętych standardów. Być może ta lektura pomoże nam to spojrzenie choć trochę zmienić. Przypomnijmy przy tej okazji innego słynnego Karła, Francuza Nicolasa Ferry, który został błaznem Stanisława Leszczyńskiego. Polski władca Lotaryngii tak go sobie upodobał, że kazał mu wybudować karocę i dom przystosowany do wzrostu i przezwał go Byby, wymyślając podobno to słowo, którym w języku francuskim nazywa się dziś niemowlęta. Zakłady fajansu w Niedervillers-Lunéville zrekonstruowały ostatnio figurkę Karła z Wogezów w stroju polskiego husarza, której oryginał został zniszczony przez pożar Pałacu Króla Leszczyńskiego w 2003 roku.
To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.